Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot, słuchają Państwo audycji Razem Łatwiej. Czy wiedzą Państwo, że rok 2017 jest w polskim kościele rokiem świętego brata Alberta? Pytam nie bez powodu. W Gdańsku działa koło Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, pierwszej w Polsce organizacji pozarządowej wspierającej osoby bezdomne. I dzisiaj o bezdomności i o wychodzeniu z bezdomności chciałabym Państwu opowiedzieć. Zapraszam. Święty brat Albert to nietuzinkowa postać.
Tak naprawdę, kiedy spojrzymy się na tą postać, to po pierwsze, jest sierota. Osoba, która straciła w młodym wieku najpierw matkę, później ojca. To patriota, powstaniec.
Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Świętego Brata Alberta.
To inwalida, stracił nogę. To uchodźca, musiał emigrować z Polski. To artysta, znany kolorysta, doceniany przez potomnych. I też to osoba mocno uduchowiona w tej chwili święty. Także patrząc się na tą postać, musimy mieć te wszystkie jego cechy przed oczami, a więc to jest na pewno postać nietuzinkowa. Postać, która mimo odległości wieku inspiruje wszystkich, bynajmniej nas, do tego, żeby pomagać tym najbardziej potrzebującym.
Można powiedzieć, że bezdomni, którym pomaga Towarzystwo Świętego Brata Alberta, mają poniekąd twarz brata Alberta?
Jak to brat Albert mówił, każdy bezdomny ma twarz Boga, tak? Jezusa, któremu należy pomóc. Jego obraz Ecce Homo pokazuje, że on tego Chrystusa szukał wszędzie, znalazł go w bliźnim. I tak naprawdę tak należy do tego podchodzić. Też szukamy Boga, szukamy wartości w bliźnim, dlatego że nikt z nas nie jest całkowicie zły i nikt z nas nie jest całkowicie dobry. W każdym z nas ta niemoc i dobroć jednak cały czas walczy. My staramy się naszym podopiecznym znaleźć tą lepszą stronę ich natury.
W ramach trwającego roku świętego brata Alberta w różnych miastach naszego kraju, w tym także w Gdańsku, odbywały się różne imprezy promujące ideę pomagania bezdomnym. Jakiś czas temu miałam przyjemność uczestniczyć w festynie zorganizowanym na gdańskiej Oruni.
Integrujemy się z dzielnicą Orunia, żeby też mieszkańcy tej dzielnicy zmienili spostrzeżenie na osoby bezdomne.
Elżbieta Wenta, kierownik schroniska świętego brata Alberta.
Problem jest w tym, że naszych mieszkańców postrzega się poprzez osoby bezdomne, które są spotykane na ulicy, które są pod wpływem alkoholu, są czasami agresywne. Nie dostrzega się, że na placówkach z naszymi mieszkańcami coś się robi, tak? Że oni też mają jakieś zdolności artystyczne, czymś się zajmują, czymś nam wspierają i są chętni i otwarci na społeczeństwo, które ich po prostu wyklucza przez pryzmat tych niestety negatywnych stereotypów, które krążą w osobach bezdomnych.
Ja myślę sobie, że pojawienie się placówek dla bezdomnych w jakiejś dzielnicy jest bardzo trudną rzeczą.
Katarzyna Niewińska, kierownik domu brata Alberta.
I jest pewnie dużym zaskoczeniem też dla mieszkańców, dlatego organizowanie imprez, które pokażą, że nie taki diabeł straszny, jak go rysują, jest jak najbardziej pozytywnym aspektem, dlatego że można przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Integracja następować będzie pewnie stopniowo, natomiast pierwszy krok został dzięki tutaj koleżance i wszystkim osobom zaangażowanym wykonany po prostu. Może to już nie będzie taka trudność jak do tej pory. Chyba nikt z nas się też nie spodziewał frekwencji i myślę, że jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że tyle osób miało ochotę przyjść i poznać, zobaczyć nas z zupełnie innej strony.
A nie było łatwo wejść w dzielnicę, zintegrować bezdomnych z mieszkańcami.
Ja pamiętam jedną taką rzecz, która jest częściowo tylko związana z bezdomnością, ale usłyszane gdzieś tam po drodze od kogoś, od jednego mieszkańca Oruni do drugiego mieszkańca Oruni, że nagle się pojawiają na przykład na przejściach dla pieszych ludzie na wózkach. Ludzie, którzy idą wolniej, ludzie, którzy inaczej wyglądają, inaczej funkcjonują. I ja dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że to jest taki dla mnie drobiazg, bo ja tu jestem na co dzień, a tak ogromne znaczenie może mieć tutaj najbliższej społeczności. I każdą taką rzecz trzeba od początku się przyzwyczajać, pokazywać, no i tak naprawdę oswajać, myślę sobie. No bo inność jest wszędzie, każda inność, nie mówię tylko o tym, o osobach, z którymi my pracujemy. Natomiast do niej się można przyzwyczaić, można ją oswoić, można się jej nauczyć. I myślę, że tak naprawdę to próbujemy robić przez całe 3 lata. 2 lata temu, zresztą w tym roku też braliśmy udział w festynie w domu sąsiedzkim, 2 lata temu zbieraliśmy środki na pomoc, na wyjazd dzieci na kolonie, które są podopiecznymi domu sąsiedzkiego. Więc jakby drobnymi krokami staraliśmy się w tą dzielnicę po prostu wchodzić.
Dokładnie.
Udaje się?
Tak. Myślę, że mamy duże wsparcie właśnie z domu sąsiedzkiego i też może też wspomnimy o tym, że przed festynem zorganizowaliśmy taką pogadankę właśnie dla dzieci z domu sąsiedzkiego o tym, kto to jest osoba bezdomna, z czym się borykają, jakie mają trudności i troszkę przygotowaliśmy dzieci na ten festyn, żeby też się nie bały, tak? Może to jest warte zaznaczenia, że jednak ta współpraca z domem sąsiedzkim bardzo dużo daje. Bardzo dużo daje i też nasi panowie są bardziej otwarci do ludzi.
Czasem sobie myślę, że to jakby jako dorośli, ja sama wiem, ilu rzeczy nieznanych się lękam i ten lęk możemy przekazywać dalej, a okazuje się, że dzieci gdzieś tam na starcie, jak poznają pewne sprawy, to jest im dużo łatwiej, bo szybciej przyswajają, szybciej się uczą tego, co nowe.
Placówki dla bezdomnych działają na Gdańskiej Oronie od roku 2014.
Chociaż tu trzeba podkreślić, że tak naprawdę w tym miejscu do tej pory też funkcjonowały placówki dla osób bezdomnych, prowadzone przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Świętego Brata Alberta, także przyszliśmy na miejsce, które już było. Troszeczkę przeformułowaliśmy funkcjonowanie tych domów, troszeczkę inne podejście, no i w tej chwili też bardzo mocno otwieramy się na społeczność lokalną.
Ilu bezdomnych jest w placówce?
Aktualnie na całym terenie będzie około 200 osób.
Dokładnie.
To są bardzo duże miejsca. Jedna z placówek może przyjąć 120 osób, druga 80.
90.
Także 90. Także... No i w zimę, kiedy trzeba pomóc największej ilości osób, które wymagają schronienia dachu, żeby nie zamarzły, przyjmujemy tych osób tyle, ile tak naprawdę trzeba.
Pan Tadeusz był inicjatorem festynu. To on zabiegał o zainteresowanie mediów, bo jak mówi, chce choć trochę zmienić wizerunek osób bezdomnych. Pojawia się przede mną w kolorowej masce na twarzy.
To mi pomogło, bo przynajmniej jestem widoczny i ludzie się do mnie interesują, bo tak to byłem gdzieś tam z boku.
Zabawa udana?
Jest super. Nasze panie się napracowały, aleśmy się nie spodziewali aż tylu gości. Naprawdę mnóstwo przyszło gości, a to dzięki współpracy z gościną przystanią.
Czemu panu tak bardzo na tym zależało?
Bo jestem bezdomny, a nas bezdomnych często postrzegają, że to taki co chodzi, brudny, nieogolony. A chciałem, żebyśmy pokazali się z innej strony, że jesteśmy ludźmi. Tak samo jak każdy inny, tyle, że jesteśmy akurat bezdomni, żeśmy sobie nie poradzili w życiu. Póki byłem zdrowy, była praca, wynajmowałem mieszkanie. Nigdy w życiu nie miałem swojego mieszkania. Zawsze to było na żonę. To było wszystko okej, ale się rozchorowałem. No i szczęśliwie dowiedziałem się o tym i jestem tutaj. Ja to jestem wdzięczny stowarzyszeniu. Inaczej nie wiem, co ze mną było. Na samym sobie nie dał rady. Pracować mi nie wolno.
Serce.
I tu jest wspaniale dla mnie. Ja się cieszę i wielu kolegów się cieszy z tego, że możemy tutaj być. Nie wspomnę, że 3 posiłki, normalne pokoje, łazienki, ciepełka na gorąco zimą jest. Także to jest dla wielu z nas to jest bajka. Kilka miesięcy temu, bo my mamy niejako obowiązek starać się o mieszkanie. Prezes dzisiaj właśnie mówił, że wczoraj tam podpisali mowę coś. Ja nie zrezygnowałem. Ja nie mam renty wypracowanej, tylko tą socjalną, to 600 parę złotych. Nic nie mam, jestem chory. Załóżmy, że bym dostał to mieszkanie za 10 lat. Będę miał 75 lat. Co ja zrobię? O ile dożyję oczywiście. Co ja bym zrobił? Napisałem oświadczenie, że nie będę się starał o mieszkanie. Mam nadzieję, że jeszcze pożyję trochę, to tu pomieszkam. No cóż, jest nas około 70 osób, są różne osoby, ale nie kłócimy się. Świetna paczka w pokoju, wspaniali koledzy. Zgraliśmy się już kilka miesięcy, razem jesteśmy. Moich tych najbliższych kolegów, bo wiadomo, że tworzą jakieś tam paczki, wszyscy ze sobą rozmawiają, ale jakaś grupka się robi i wszyscy są bardzo zadowoleni. I co dziwne, wszyscy są super zadowoleni z pani Eli, z kierowniczki. To się rzadko zdarza w tak dużej grupie. jest jako człowiek z panią, można o wszystkim porozmawiać. Zawsze jest do dyspozycji, jak mam problem, mogę iść porozmawiać. To też się liczy i to bardzo się liczy. Bo z kolegami to tak nie zawsze szczerze można porozmawiać. Oni mają inne problemy niż ja i mnie oceniają inaczej.
Towarzystwo Świętego Brata Alberta w Gdańsku prowadzi schroniska dla osób bezdomnych, ale także punkty charytatywne, udziela pomocy w załatwieniu formalności. W placówkach na Oruni, w schronisku i w domu Świętego Brata Alberta mogą przybywać bezdomni mężczyźni.
To są dwie różne placówki. Jedna pracuje z osobami, które są bardziej sprawne, które funkcjonują, które mają szansę dzięki tej swojej też sprawności fizycznej jeszcze ewentualnie poszukać jakiejś innej drogi dla siebie. Natomiast druga placówka to jest placówka, gdzie funkcjonują osoby, które są chore, niepełnosprawne. I tam trzeba stworzyć miejsce takie, w którym one się mogą na tyle dobrze, na ile można w placówce się poczuć, żeby gdzieś tam próbowały się odnaleźć. Także taka ogólna charakterystyka pierwsza to te dwie rzeczy przede wszystkim, nie?
Tak, może też warto też zaznaczyć, że obie placówki nie przyjmują bezdomnych z ulicy. Potrzebne nam jest, żeby skierowanie, żeby osoba bezdomna mogła się do nas dostać. Takie skierowanie otrzymują też właśnie różnie, bo do naszej placówki, do schroniska imienia Świętego Brata Alberta, osoby trafiają ze skierowaniem z Centrum Pracy Socjalnej, z kolei do koleżanki z boku, bezpośrednio z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Ale też może warto zaznaczyć, myślę, że nie pogniewasz się, że dodam nie. Do tego, że jeśli ktoś się też pojawi, kto będzie potrzebował pomocy najpierw u nas, to my go odpowiednio pokierujemy i pomożemy tutaj, wspomożemy posiłkiem w miarę możliwości i pokierujemy w odpowiednie miejsce i powiemy, jak uzyskać skierowanie.
Na jaką formę pomocy mogą liczyć bezdomni na Oruni?
To jest, przynajmniej u mnie, jest prawie 90 osób i każdy z nich jest na różnym etapie swojego życia i ta pomoc jest inna. Bo jednemu pomagamy w ogarnięciu się i w znalezieniu pracy, a drugiemu pomagamy na przykład pozbierać się psychicznie, czy bądź też fizycznie, tak? Więc ta naprawdę pomoc jest ogromna.
Ja też myślę, że obie placówki położyły bardzo duży nacisk na animację społeczną. W ramach oczywiście możliwości, które mamy, szukamy też możliwości pozyskiwania biletów, wejściówek z różnych miejsc kulturalnych. Przez prawie rok współpracowaliśmy z jedną z ekip improwizacyjnych w Trójmieście, z Dzikimi Wężami, więc super sprawa dla naszych panów. Dostajemy też bilety, więc staramy się organizować też takie życie, żeby na tyle, na ile można w ramach możliwości pomóc tym osobom w miarę normalnym, nazwijmy to, funkcjonowaniu, takim codziennym, jakim my funkcjonujemy, tak?
Pan Jarosław też mieszka u brata Alberta.
Historia jest banalna. Nieporozumienia w domu, konflikty. Później no co? Wyjście z domu, niepowrót. Z tym, że u mnie była sytuacja, że znalazłem pracę, pracowałem 15 lat. No a później ze względu na zdrowie, no już nie miałem ani... Skończyła się praca, skończyło się mieszkanie. No i jest jak jest, nie, w tej chwili. Było dwóch panów, którzy pomogli mi tutaj, zresztą właściciele firmy, u których pracowałem, którzy pomogli mi, żeby dostać się do takiego ośrodka. No i już jakoś, no około 3 lat będzie, jak jestem tutaj na ośrodku. Powiem pani, tutaj jest tym, czy chciał pan, czy nie chciał, no to ja akurat w mojej sytuacji nie miałem wyjścia. Może ktoś się uprze, że miałem, no ale według mnie to nie miałem. Po prostu, no, tak się zrobiło, że nie chciałem iść na ulicę. Nie chciałem mieszkać na ulicy, a po prostu no, zaproponowano mi ośrodek z jakąś tam opieką, z czymś. No to w mojej sytuacji, gdy nie mogę się sam poruszać, no to mi się wydawało, że to będzie logiczne wyjście, tak?
No pan jest schorowany.
No po prostu to jest tak zwany RZS, nie? Już przeszło 20 lat na to choruję, a choroba robi coraz większe postępy. Jeszcze dopóki tam byłem w stanie, no to i pracowałem i na wulkanizacji, samochodami jeździłem i tak dalej, no a później to się już no, po prostu urwało. No druga rzecz, że choroba też mi przeszkodziła w tym wszystkim, nie? No ale trzeba znaleźć w tym wszystkim też i pozytywne strony, nie?
A udaje się w takiej placówce jak tutaj te pozytywne strony?
Na pewno, zależy jak to podchodzi. przede wszystkim, co jest dobre, bo po prostu niektórzy myślą, że tutaj nie wiadomo, co się dzieje. Nie, tu mieszkają normalni ludzie. Nie? No zdarzają się różne wypadki, ale przeważnie większość ludzi to jest normalnych ludzi, którzy tu jakoś sobie znajdą, zajmują się sobą, znajdą sobie czas, czy tam jest też parę osób, którzy gdzieś tam dorabiają sobie, coś nam pracują, coś tego. No z drugiej znowu strony jest bardzo dużo osób, tak my ich nazywamy, może tak trochę... Dobry, bo tak trochę może ten, no po prostu mówimy na nich leżaki, to są panowie, którzy no już nie chodzą, oni non stop leżą w łóżkach, nie? I dlatego nasze opiekunki jest tu, są i tutaj mamy opiekę i są panowie pielęgniarze i panie pielęgniarki tutaj zawsze doglądają tych panów, wszystko. No a kto może sobie sam dać radę, to sobie sam dał radę, nie? No ale w każdym bądź razie no jest tutaj opieka, na to nie możemy narzekać. Tak samo każdy, kogo by się pani nie zapytała, jeden powie, że a tam taka opieka, drugi powie, że jest dobrze, tak? Ile ludzi, tyle zdań. Ale według mnie naprawdę, tak jak na te warunki, które tu są, no to powiem pani, że tak, na głowę nie pada. Posiłki są. A to w naszej sytuacji jest dużo, bo jakby nie było takich domów, to właśnie ci ludzie, którzy są w tych domach, by byli na ulicach. A to sobie może pani wyobrazić, do czego by dochodziło na ulicach. A tu jednak jest jakaś szansa, są programy, mamy kontakt z paniami, które prowadzą różnego typu projekty, wyjścia z bezdomności, tam w związku z pracą i tak dalej, no bo praca, jeżeli ktoś cokolwiek może pracować, to jest podstawa. Zacznie pracować przez 2-3 miesiące, potem wynajmie się jakiś pokoik po kolei, jak będzie chciał, no to wyjdzie z bezdomności, tak. No prosta sprawa.
A w pana sytuacji, panie Jarku, to wyjście z bezdomności jest możliwe?
Powiem panu szczerze, no tu wszystko rozbija się o pracę. W tej chwili o pracę, bo to jest podstawa w tej chwili. No co z tego, że ja bym nawet jakbym poszedł na pokój gdzieś, czy wynajął sobie mieszkanie, jakąś kawalerkę czy coś, ja nie będę w stanie jej utrzymać. No bo z zasiłku, z tej mojej ręciny i tak dalej, no to po prostu nie da rady. Nie, z tych pieniędzy. Jeżeli będę miał na życie, nie będę miał na opłaty. Będę miał na opłaty, nie będę miał na życie. No, żeby praca była, to tak. A ja już niestety, jak widać na załączonym obrazku zresztą, najprostsze z rzeczy, manualnie zrobienie mi czegokolwiek, to jest dla mnie problem. Już tam nawet nie myślę o jakiejś tam fizycznej, ciężkiej pracy czy coś, ale tam podstawowych takich zajęć. No niestety. Mówię, no jakoś trzeba przyjąć te pewne rzeczy do wiadomości, no i wiadomo, że tego się nie zmieni. Nie?
Bo to nie jest tak, że państwo opiekują się ludźmi, którym się w życiu nie udało.
To jest tak, że ludźmi, którzy w swoim życiu nagle nie potrafią sobie sami poradzić. Z różnych przyczyn. Najprostsze. Najbliższa osoba choruje, wszystkie pieniądze wydajemy, żeby żyła. Nagle się okazuje, że niestety się nie udało, zostaje sam, załamuje się, tracę mieszkanie, tracę przyjaciół, tracę wszystko, popadam w alkoholizm. I ląduje w schronisku. I tak naprawdę jest pytanie, czy ta osoba była zła? Nie, nie poradziła sobie z pewnym problemem, który w życiu został jej postawiony. A takich przypadków mamy też sporo.
A my mamy jako osoby, które nie są osobami bezdomnymi, taką łatwość do szufladkowania, prawda? Do stereotypów.
No właśnie, patrzymy tak naprawdę przez bezdomność poprzez stereotypy. Niestety media nam w tym nie pomagają, dlatego że oczywiście dziękując Państwa radiu, że przyjechaliście, ale właśnie my staramy przez takie festyny pokazać się normalność. A media z miłą chęcią pokazują to, co się dzieje na dworcu, co się dzieje w miejscach niemieszkalnych, alarmują, że osoby zamarzają. Tak, jest to duży problem, ale to jest też problem dla nas, dlatego że te osoby na przykład nie chcą przychodzić do takich placówek, dlatego że dostają pieniądze na ulicy, dlatego że mają możliwość właśnie życia, spożywania, znalezienia kumpli do kieliszka i tak naprawdę nie chcą skorzystać z naszej pomocy. Mimo tego, że staramy się naprawdę tą pomoc bardzo mocno indywidualizować. Towarzystwo w Gdańsku, ale też i w całej Polsce pracuje na zasadzie street workingu, czyli chodzenia, szukania po ulicach osób bezdomnych i namawiania ich do przyjścia do nas. Mamy ogrzewalnię, gdzie może przyjść i przesiedzieć noc. Mamy placówkę niskoprogową, czyli placówkę, gdzie może przebywać pod wpływem alkoholu. Także to są też mity, że nie można, że on musi być trzeźwy, żeby przyjść do schroniska. Specjalnie powołaliśmy placówkę, gdzie mamy zatrudnionych ratowników medycznych po to, żeby osoba właśnie po kilku piwach mogła przyjść do placówki. I mamy takie schroniska jak tutaj, które tak naprawdę starają się aktywizować osoby do wyjścia. W tej chwili ponad 60 osób w Gdańsku wraz z towarzystwem zamieszkuje w mieszkaniach, w różnych miejscach, wynajmowanych czy też z miasta. Otworzyliśmy z miastem Gdańsk dom ekologiczny ze wsparciem, w którym 4 osoby od nas z placówek znajdą miejsce zamieszkania już prawie że stałego. No i oczywiście centra integracji społecznej, aktywizacja zawodowa, praca, ale też społeczna. To, co tutaj koleżanki opowiadały, że no niestety, co osoba to przypadek, nad którym staramy się pochylić.
Dom ekologiczny? To mnie zaciekawiło.
Dom ekologiczny ze wsparciem to jest taki budynek na Dolnych Młynach wybudowany, gdzie miasto przeznacza go dla osób oczekujących na mieszkania socjalne, plus osób, które przeszły różnego rodzaju projekty aktywizacyjne. Nie tylko osoby bezdomne, ale bardzo różnych dziedzin, gdzie tak naprawdę przy wsparciu będzie to wsparcie prowadziła Fundacja Społecznie Bezpieczni, asystowanie, wspieranie osób już w normalizacji swojego życia i tak naprawdę jest to miejsce już docelowe. A więc kiedy tak spojrzymy się na możliwości, to możemy pomóc od ulicy do mieszkania, po znalezienie pracy i inne takie rzeczy. Oczywiście najtrudniejszą rzeczą w naszej pracy jest to, żeby osobie, której pomagamy, chciało się chcieć zmienić swoje życie. A nie będzie się też jej chciało, jeżeli ona będzie dostawała te pieniądze na ulicy, grosik do grosza, bo uważam, że pomaganie takie na zasadzie danie 5 zł, 2 zł polega na tym, że ja mam czyste sumienie, ale tak naprawdę już mnie nie interesuje, co ze sobą się dzieje. Trudniej się zaangażować w faktyczną pomoc takiej osobie.
Osoby związane z Towarzystwem Świętego Brata Alberta nie narzekają na brak pracy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Wraz z służbami, ze Strażą Miejską, z Policją robimy regularne objazdy miasta, szukając ludzi w miejscach niemieszkalnych. Mamy zrobioną mapę, tak zwaną mapę miejsc niemieszkalnych, gdzie przez cały rok monitorujemy te miejsca, czy ludzie przebywają, czy nie, ale też otrzymujemy od społeczeństwa, od społeczności lokalnych informacje, gdzie zauważają osoby bezdomne, gdzie one przebywają. Oczywiście jest to duży problem, bo oczekuje się od nas tego, że my te osoby zabierzemy. Niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, albo niestety no, każdy ma wolną wolę i możemy jedynie zaproponować przyjście. No i to jest jedyna rzecz. Możemy zmonitorować, zobaczyć, czy się czuje, czy dobrze się czuje i w okresie mrozu spróbować go jednak nakłonić do tego, żeby przeszedł do którejś z naszych placówek.
Pan Kazimierz jest w schronisku od przeszło 2 lat.
Zachorowałem na trzustkę, no i wszystko się posypało. Mieszkanie poszło, praca i tak dalej. No i tak zostało jak jest. Na razie jestem w trakcie leczenia, nie wiem jak długo to jeszcze potrwa. Trafiłem do szpitala, no i się okazało, że już nie wrócę do pracy. To i mieszkanie się posypało, nie miałem gdzie się podziać. No to szpital mi znalazł właśnie tą placówkę. I tak zostało na razie. To był raczej przymus. No a teraz mi się tu spodobało i dopóki się nie wyleczę, co nie zanosi się na to, to chyba zostanę tu. Dopóki nie wyrzucą mnie. No w środku to nikt mi nic złego nigdy nie powiedział. A na ulicy to jest różnie. Jak ktoś się dowiaduje, czy na przykład w szpitalu, czy w rejestracji do lekarza. O, pan na równo, a to pan bezdomny. I to tak. Takie trochę przykre, nie? Że to jest wytykanie. Wiedzą skąd, a głośno to mówią przy innych ludziach. To jest trochę przykre. Jesteśmy tak jakby trochę wyrzutkami społeczeństwa. Może nie przez siebie, nie z własnej winy, ale jednak jesteśmy.
Tutaj w Towarzystwie Świętego Brata Alberta i w tych placówkach raczej chyba możecie liczyć na pomoc, prawda?
Tak, tutaj tak. Pod każdym pozorem. Czy załatwić coś urzędowo, czy jakiegoś lekarza, co jest raczej niedostępne. Da się to zrobić, bo opiekunowie nam pomagają i to w bardzo dużym stopniu. Kierownictwo, opiekunowie. O to o nas dbają. Żebyśmy mieli czysto, żebyśmy mieli się w co ubrać, jak ktoś nie ma za co sobie kupić ubrania. Czysto śpimy, mamy pralnię. Jestem magazynierem między innymi tutaj, także nie będę leżał, jak to się mówi, bykiem do góry, tak?
Panie Kazimierzu, jak tak pan obserwuje kolegów tutaj z placówki, albo siebie być może, to wyjście z bezdomności to jest coś łatwego?
No nie wiem, to jest trudne, to trzeba sobie dużo rzeczy, dużo poświęcenia z życia, jak to powiem, na wolności odmówić. Na przykład pociąg do alkoholu. Do niechodzenia do pracy, szukać tej pracy, a nie omijać ją. To jest podstawa. Ja w tej chwili czekam na mieszkanie, nie wiem kiedy dostanę, no ale liczę na to, że kiedyś od miasta dostanę to mieszkanie i będzie siur, jak to się mówi.
I będzie pan próbował?
No będę próbował. No i to jest właśnie ta próba, czy człowiek potrafi się, bo tutaj wiadomo są obowiązki, trzeba dmuchać w alkomat, takie rzeczy. Ludzie się pilnują. No a tam już nie będzie tego, nie? I to trzeba mieć wtedy samo hamulce, a nie z obowiązki.
Wychodzenie z bezdomności to bardzo trudny proces.
Tak jak my mamy stereotypy w stosunku do osób bezdomnych, tak samo osoby bezdomne mają stereotypy dotyczące normalnego życia. Niejednokrotnie trzeba długo pracować, aby nauczyły się te osoby spędzania wolnego czasu, gospodarowania środkami finansowymi, dbania o swój wygląd, o swoją okolicę, o swój dom. Także to są różnego rodzaju procesy. Niestety im więcej niepowodzeń na tej drodze, tym trudniej jest tej bezdomności wyjść. Im mniej wiary w siebie, tym ten proces jest dla nas o wiele trudniejszy. My wierzymy w każdego. Dla nas ważne jest to, żeby te osoby uwierzyły też w siebie. Populacja osób bezdomnych nam się starzeje. Populacja osób bezdomnych zaczyna być populacją osób też niepełnosprawnych. I to na pewno widać, dlatego takie miejsca jak tutaj to, czyli schroniska ze wsparciem, z usługami opiekuńczymi będą musiały być otwierane. Staramy się też zmienić troszeczkę podejście, mianowicie kogo się tylko da, nie trzymać w schroniskach, starać się ich wyciągać do mieszkań wspieranych, po to, żeby tak naprawdę osoby uczyły się samodzielnego życia i brania za siebie odpowiedzialność. Oczywiście jest to trudny proces, dlatego zatrudniamy asystentów, którzy wspierają osoby w tym procesie i które starają się wskazywać właśnie te normalne, w cudzysłowie mówiąc, działania, które każdy z nas robi. My w tej chwili w Gdańsku też zbieramy środki na budowę nowego schroniska dla osób bezdomnych, także zachęcamy sponsorów chętnych, bo chcemy wybudować nowe schronisko, które będzie właśnie pomagało osobom tym najbardziej schorowanym. Będzie w Gdańsku Przegalinie, przy pierwszym schronisku w Trójmieście, które posiadamy. Jest to była szkoła podstawowa z lat 30., czyli dwie klasy duże. Chcemy wybudować pełne, profesjonalne schronisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych z możliwością właśnie wspierania w procesie integracji społecznej. Potrzeby są i to bardzo duże. No, ja moją taką ideą fix jest to, że będę zamykał placówki dla osób bezdomnych, a nie budował. Na razie życie pokazuje, że musimy je budować, ale też budujemy je po to, żeby te warunki bytowe były godne. Żeby ci ludzie widzieli, że faktycznie chcemy im pomóc, a nie mówili, że w zakładach karnych jest lepiej niż w placówkach dla osób bezdomnych.
Wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Za uwagę dziękuję Ola Woźniak, realizatorka, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.